Raport z Kijowa.
520 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz, ale obok mnie jest też Ola Siemaszko dzisiaj w studiu. Dzień dobry, Olu.
Dzień dobry, witam się z Państwem ponownie.
A to oznacza, że pojawią się też tematy białoruskie, zresztą Ola, tak jak mówi, ponownie się wita, bo od rana towarzyszy naszym prowadzącym. Audycję realizuje Szymon Dąbrowski. Wojska ukraińskie wyzwoliły się wieś Staromajorskie na południu obwodu donieckiego. W filmie opublikowanym przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ukraińskie siły zbrojne informują, że kontrolują wioskę. W ostatnich tygodniach w wiosce toczyły się ciężkie walki. Na ten temat będziemy rozmawiali za chwilę z Dmytrem Antoniuk. Władimir Putin dostrzegł aktywizację wojsk ukraińskich na kierunku zaporowskim. Jednak zgodnie z propagandową tradycją przekonywał, że wszelkie próby ukraińskiej ofensywy nie zakończyły się sukcesem. Wcześniej kilka zachodnich mediów, w tym New York Times i Bloomberg, informowały o prawdopodobnej nowej fazie ukraińskiej ofensywy. Mer Moskwy Siergiej Sobianin powiedział, że w pobliżu rosyjskiej stolicy rzekomo zestrzelono drona. Zapewnia jednak, że nie ma strat ani ofiar. Nie wiadomo, gdzie dokładnie dron został zestrzelony. W Szachtarsku w obwodzie donieckim płonie magazyn ropy naftowej. Okupacyjna administracja miasta poinformowała, że był to atak rakietowy. Pierwsze amerykańskie czołgi Abrams mogą pojawić się na polu bitwy na Ukrainie we wrześniu tego roku, pisze o tym Politico, powołując się na dobrze poinformowane źródła. W sumie Stany Zjednoczone planują wysłać 31 czołgów, co odpowiada jednemu ukraińskiemu batalionowi. Ukraińska szablistka Olga Szarłan odmówiła podania ręki Rosjance Annie Smirnowej podczas Mistrzostw Świata w Szermierce. Potem Szarłan została zdyskwalifikowana. Ukraińskie Ministerstwo Sportu nazwało działania Rosjanki prowokacją. Obrończyni praw człowieka i dziennikarka krymsko-tatarska Lutfije Zudijewa została zatrzymana na Krymie. Dziennikarka zamierzała relacjonować rozprawę sądową w sprawie wiceprzewodniczącego Medżlisu Tatarów Krymskich Narimana Dżelala i braci Achtemow, których władze rosyjskie oskarżają o dywersję. Wraz z nią zatrzymano jeszcze 12 Tatarów krymskich przybyłych pod sąd krewnych i przyjaciół oskarżonych. Informuje o tym Monika Andruszewska dzisiaj w swoim Facebooku, a my do tematu Tatarów krymskich na pewno będziemy teraz częściej jeszcze powracać, bo ten temat gdzieś ucieka z przestrzeni informacyjnej, a to bardzo źle, jeżeli tak się dzieje. I łączymy się z Dmytrem Antoniukiem. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Witam Olu, witam Państwa serdecznie.
Dzisiaj już nie popełnię tego błędu i nie powiem, że jesteś w Kijowie, bo wiem, że w Kijowie nie jesteś, co nie zmienia faktu, że obserwujesz, co się na Ukrainie dzieje, obserwujesz, co się dzieje na froncie, a stamtąd napływają dobre informacje.
Dobre informacje, jak już powiedziałeś, tak, jest wyzwolona miejscowość Staromajorskie na południu, na południu Ukrainy w obwodzie donieckim i co ważne, że przez niewielką rzeczkę, która tam płynie, już na przeciwległym brzegu jest kolejna miejscowość, która nazywa się Urażajne i być może to Urażajne też zostanie wyzwolone wkrótce, ponieważ sytuacja dla wroga, dla Rosjan tam jest po prostu niewygodna, bo z trzech już stron nacierają nasi. Oprócz tego mamy też sukcesy w kierunku Tokmaka. Tam kilka kilometrów przeszedliśmy, wojska ukraińskie przeszedli w kierunku południowo-wschodnim, obchodząc ze wschodu miejscowość Robotyny, która też być może zostanie, mam nadzieję, wyzwolona według tego, tego manewru, który teraz tam zrobili wojska ukraińskie. Oprócz tego mamy też sukcesy na południu od Bachmutu. Tam w Kliściówka jest już w połowie. Połowa Kliściówki jest już pod naszą kontrolą. Toczą się walki też w Kurdiumówce i Andriówce, które znajdują się na południe od Kliściówki. Także tam też idzie w natarcie wojsk ukraińskich. Co do sytuacji w obwodzie lugańskim, tam gdzie wróg próbuje atakować w kierunku od Swatowego do Borowej i wyżej na Kupiańsk, to wydaje się, że udało się nam zatrzymać wroga i nie pozwolić mu iść dalej na zachód. Chociaż widać, że wróg przekroczył tam rzeczkę Żerybiankę, czyli Żerybiec, i poszerza przeciółek na południe od tego głównego punktu uderzeniowego, ale nam udało się odbić wroga i kontratakować i wyzwolić znów z powrotem niejaką przestrzeń, gdzie przed tym wróg już był. Także no, sytuacja na froncie na razie na dzień dzisiejszy jest pozytywna dla nas, ale nie trzeba zapominać o tym, że wróg na południu ma jeszcze potężną 35. armię, która stoi po prostu w rezerwie i prawie jeszcze nie była zadziałana tam na obronie południowego frontu rosyjskiego. Ważne też powiedzieć o tym, że według wywiadu zachodniego Rosja przerzuciła tam na południowy front ponad chyba 10 najnowszych śmigłowców typu K-52. Jeden z nich od razu został zastrzelony wczoraj, ale te śmigłowcy też nanoszą bardzo dużo szkody i mogą po prostu niszczyć naszą technikę, nasze wózy opancerowane i nawet czołgi, zabijać też naszych żołnierzy, i dla nas to jest no, poważne wyzwanie. Dlatego też czekamy na czołgi amerykańskie typu Abrams, ponieważ czołgi niemieckie typu Leopard 2 i czołgi brytyjskie typu Challenger już dawno są na froncie, niektórzy nawet są podbici i teraz w różnych warsztatach też ich naprawiają, dlatego żeby oni znów trafili na front.
Dzisiaj w tych wiadomościach, które przygotowała Daria Hordyjko, zwraca Daria uwagę na to, że Putin nawet dostrzegł aktywizację ukraińskich wojsk na kierunku zaporoskim. Czy ta deklaracja sama w sobie już nie świadczy o tym, że Rosja jednak odczuwa pewien problem i odczuwa to, że ofensywa ukraińska właśnie zmierza gdzieś w tym kierunku południowym? Miejscowości, o których dzisiaj rozmawiamy, są w odległości 100 kilkudziesięciu kilometrów od Berdiańska.
Dokładnie. Jeżeli by nam udało się wyzwolić Berdiańsk, być może też Mariupol, ale szczególnie Melitopol, to po prostu byłby potężny cios dla Rosji, dla wojsk okupacyjnych i oczywiście to przekroczyłoby drogę lądową między Półwyspą Krymską a Donbasem. I dlatego już widać, że wszystko jest przygotowywane dla kolejnej fali poboru do wojska w Rosji. Także mobilizacja albo mogilizacja, jak tam mówią niektórzy, już jest przygotowywana i być może nastąpi już jesienią tego roku, chociaż to niesie, no, jest ryzykownym z politycznej strony dla reżimu Putina. No, ale oni po prostu nie mają innego wyjścia. No i dla nas to jest też kolejne wyzwanie, ponieważ Rosjan albo wprost Moskali jest za dużo po prostu, a naszych żołnierzy nie jest tak dużo i my też ponosimy straty.
Wojna toczy się też w płaszczyźnie sportowej. Miałeś okazję zobaczyć ten fragment albo całą być może walkę Olgi Harłan i ten moment, gdy upokorzyła rosyjską szablistkę?
Nie oglądałem tego momentu, ale już oglądałem komentarzy w naszej szablistki, naszej siermierzystki, która powiedziała, że ona to był odruch serca, to co ona zrobiła, i zmuszanie w sporcie do pokoju. Po prostu jemu nie ma miejsca w sporcie, ale jak widzimy, ma to miejsce niestety i w sporcie, jak zarówno i w polityce. Ale nasz internet po prostu huczy, tak? Czyli jest, no po prostu każdy już pisze o tym, co zrobiła nasza szablistka, i my po prostu jesteśmy w zachwyceniu jej czynem.
Ta wyciągnięta szpada w stronę Rosjanki to będzie pewnie jedno z tych zdjęć, które zapadną czy wpiszą się do historii tej wojny, i niewątpliwie Olga Harłan pomimo dyskwalifikacji już te mistrzostwa po prostu wygrała, na pewno dla Ukraińców i dla wielu tych, którzy tak jak ja patrzą po prostu z przyjaźnią do ukraińskiego narodu w tej wojnie. Niesamowity gest, pokazanie miejsca Rosji, gdzie ona powinna być i że powinna z dala się trzymać, i że nie można wierzyć w tą rzekomo wyciągniętą dłoń. Musisz, Dmytrze, koniecznie zobaczyć przynajmniej ten fragment walki. To niezwykłe, niezwykłe emocje temu towarzyszą. Dmytro Antoniuk gdzieś w podróży, niedługo mam nadzieję, że jednak uda nam się spotkać. Dziękuję ci serdecznie.
Dziękuję wzajemnie. Do spotkania.
A w studiu jest Ola Siemaszko, szefowa naszej białoruskiej redakcji. I Olu, zacznijmy od sprawy wagnerowców. Dzisiaj media na wschodzie informują, że już 13. kolumna wagnerowców dotarła na Białoruś.
No tak, też od rana obserwowałem ten temat. Wczoraj przybyła 12. kolona, a dzisiaj już przybyła 13. kolona. Są 80 jednostek sprzętu i po raz pierwszy widziano tam sprzęt sanitarny. To oznacza, że już to może być ostatnia kolona wagnerowców, która wyjeżdża z Rosji, z Ukrainy i z Rosji. Jeśli chodzi o wagnerowców, to kierunek ich ruchu ten sam, to весь цель w regionie Осиповичи, chociaż wcześniej w kanałach wagnerowców pojawiła się informacja, że może być jeszcze jedna ich baza na terytorium Białorusi, gdzieś na granicy z Zachodem, ale taką informację widziałam tylko w kanałach wagnerowców i jeszcze nie było to oficjalnie komentowane, i nawet dziennikarze jeszcze nie znaleźli jakieś takich odznak tych baz wagnerowców w innym miejscu, ale szukamy.
Kolumna wagnerowców, a Prigorzyn na salonach.
No tak, Prigorzyna widziano na tym forumie rosyjsko-afrykańskim, na forum afrykańskich państw, i wczoraj pojawiło się jedno zdjęcie, a już wieczorem widziałam jeszcze inne, jego spotkanie z jakimś biznesmenem z Afryki, ale też chciałam jeszcze powiedzieć kilka słów o wagnerowców na Białorusi, bo to jest pytanie pieniądze, to jest bardzo ważnym pytaniem, i nasi dziennikarze śledczy już dołączyli się do czatów rodzin wagnerowców, po prostu tam, gdzie matki i żony dyskutują na temat wagnerowców i ich obecności na Białorusi, i co udało się znaleźć w tych czatach, że wagnerowcy tak oczywiście mają problemy z pieniądzmi, і нават прыпісана там квота, или они могам заробіць, і паведзяна, ж астатнім разам Прыгожын заплаціў сваім баявнікам 150 тысяч російських рублі, то 1,5 тысячі доляров, мені венцы, так? І ж в чесні они мелі два разы венцы, і нават была такая інформація, щоб заплатити вагнеровцам, хто ж сон на Білорусі, Пригожин мусяв спрядати якийсь свій бізнес в Африці. І жони теж пішом в тих чатах, що вагнеровці реально мають брак піньонзи і прошим о таких пшелєвах з Росії, щоб купувати папіроси і щось в склепах.
Coś powyżej 6 tysięcy złotych, taka jest cena wagnerowca. To rzeczywiście wydaje się niezbyt duże pieniądze za życie. No i cóż, nie będziemy im chyba życzyć, żeby więcej zarabiali, ale obserwować będziemy. Ja podziwiam po prostu białoruskich dziennikarzy i wasz zespół, że potraficie do takich informacji dotrzeć, że penetrujecie te ich wewnętrzne fora, że wiecie, o czym dyskutują. I dzięki temu, że mamy tak wspaniałe wiadomości, ale też wiadomości z Białorusi. Jutro będą gościć także na antenie Radia Wnet. Bardzo ważny dzień.
No tak, zapraszam słuchaczy Radia Wnet. Dołączę się do naszego maratonu białoruskiego, który zaczyna się o 9 rano czasu polskiego i będzie trwał do 9 wieczorem. Czas naszej redakcji białoruskiej od 19.30 до 21.00 буде у нас такий концерт тут в студії, але ще буде цей темат порушений в програм «Всходні», так, і на темат в'язнів політичних буде у нас мовить Павел Латушка, то членок кабінету, міністр пані Тихановської, повім так, щоб було зрозуміло.
А з Павлом Латушком напевно буде розмовляти Ола Сімашко і певне буде розмовляти теж. Ja zapraszamy Państwa, program Wschodni jutro i ten dzień maratonu poświęconego białoruskim więźniom politycznym, nie tylko na antenie Radia Wnet, ale też na profilach w mediach społecznościowych Radio UNED. Bardzo serdecznie zapraszamy do śledzenia i wieczorem do wysłuchania oczywiście koncertu. A teraz przenosimy się w Polsce, podejrzewam, że do Krynicy Morskiej, mam nadzieję, że w tym momencie nie zdradziłem informacji tajnej. Tam przebywa profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, nie zdradził pan żadnej tajemnicy. Oczywiście jest to Krynica Morska.
Pozwoliłem sobie to powiedzieć, panie profesorze, bo zobaczyłem taką informację na Facebooku, to nie był prywatny post, więc pomyślałem, że rzeczywiście tajemnicy i prywatności pana profesora nie naruszę tym stwierdzeniem.
W żadnym przypadku.
Panie profesorze, dzisiaj Ukraina obchodzi bardzo ważny dzień, dzień chrztu Rusi, ale też dzisiaj Ukraina świętuje Dzień Ukraińskiej Państwowości, ten element i Dzień Świętego Włodzimierza. Jak ważna jest ta historia, ta stara historia dla ukraińskiej państwowości? Dlaczego właśnie dzisiaj jest Dzień Ukraińskiej Państwowości?
Rzeczywiście, panie redaktorze, to jest bardzo ważna data. Biorąc pod uwagę, że na początku lat 2000 istotnego znaczenia nabiera polityka historyczna, pamięć historyczna w kontekście kształtowania nie tylko tożsamości narodowej w tym wymiarze politycznym narodu ukraińskiego, ale także tej tożsamości państwowej, ponieważ te procesy i narodotwórcze, i państwowotwórcze mają olbrzymie znaczenie w kontekście kształtowania się niepodległego państwa ukraińskiego, to ten dzień właśnie chrztu Rusi Ukrainy, ale także dzień państwowości ukraińskiej ma niezwykle ważne znaczenie. Jeżeli odwołamy się do 2008 roku, to wtedy swoim rozporządzeniem prezydent Juszczynko ustanowił Dzień Chrztu Rusi Ukrainy. I właśnie ten dzień od tego momentu zaczyna właśnie być obchodzony jako święto państwowe. Ale właśnie jeżeli odwołamy się do 2021 roku, kiedy obchodzono 30. rocznicę uzyskania albo odzyskania państwowości, bo to różnie badacze, ale także politycy podchodzą właśnie do tego procesu, uzyskania czy odzyskania państwowości Ukrainy, to wtedy Wołodymyr Zełenski swoim rozporządzeniem ustanowił Dzień Ukraińskiej Państwowości. Dlaczego i jedna i druga data jest ważna? Ponieważ chrzest Rusi, Rusi Ukrainy ma właśnie podłoże kulturowo-cywilizacyjne. Natomiast jeżeli odwołamy się także do polityki historycznej Rosji, która zawłaszczyła sobie znaczną część historii Rusi Ukrainy i wykorzystuje właśnie tę historię w kontekście wojny, wojny propagandowej, ale także jeżeli popatrzymy na specyfikę reżimu politycznego Federacji Rosyjskiej, jest to reżim faszystowski, gdzie właśnie ta nacjonalistyczna, szowinistyczna narracja odgrywa niezwykle ważną rolę w kontekście militaryzacji samej Federacji Rosyjskiej, ale także właśnie stanowi podbudowę tych roszczeń w odniesieniu do państwa ukraińskiego. Dlatego ustanowienie Dnia Ukraińskiej Państwowości nie właśnie w kontekście czy to Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, czy nawet niepodległej Ukrainy w 91, tylko właśnie tylko sięganie do historii, historii Rusi Kijowskiej ma niezwykle ważne znaczenie. Otóż to podważa ten mit, który pieczołowicie historiografia Imperium Rosyjskiego kształtowała, że historia Rusi Kijowskiej to jest historia państwa moskiewskiego, to jest historia Imperium Rosyjskiego, to jest historia Związku Radzieckiego i to jest historia Federacji Rosyjskiej. I oczywiście w opinii Władimira Putina, jest to jasna rzecz, błędna opinia, że to daje prawo Rosji o ubieganie się o te ziemie, ziemie ukraińskie z powrotem. I w tym momencie, jeżeli mówimy o tym, że Ukraińcy obchodzą zarówno Dzień Chrztu Rusi Ukrainy, ale także Dzień Ukraińskiej Państwowości, to właśnie pokazują, że ta tradycja ich państwowości sięga właśnie średniowiecza, ma właśnie już ponad 1000 lat, ponieważ dzisiaj obchodzimy 1035. rocznicę Chrztu Rusi, a zatem właśnie państwo ukraińskie ma korzenie sięgające w średniowiecze. To właśnie podważa ten mit kreowany przez rosyjską historiografię, rosyjską propagandę.
Panie profesorze, ale ja trochę spróbuję jednak pana sprowokować, bo czy to jest tylko mit rosyjskiej propagandy? Ukraina w swojej tożsamości bardzo często odwołuje się do tych elementów kozackich, do powstania Chmielnickiego. To można usłyszeć najczęściej na Ukrainie, też w tej przestrzeni publicznej zobaczyć olbrzymią liczbę pomników Chmielnickiego, które powstały zresztą w XIX wieku, gdy nad terenami ukraińskimi zwierzchność miała Rosja. Można dzisiaj wiele zobaczyć tych elementów kozackich, a jednak tych odwołań do Rusi Kijowskiej, odwołań do samego Włodzimierza, a jeszcze do wcześniejszych czasów, do Olgi, nie widać tak wiele. Nie za bardzo Ukraina przyznaje się do tradycji tej książęcej, już nie mówiąc o tradycji królewskiej, na przykład króla Danyło. To jest w ogóle już tradycja taka postrzegana tylko przez pryzmat zachodniej Ukrainy. Czy to nie jest jednak taki triumf na rosyjskiej historiografii, że gdzieś Ukraińcy nie widzą tej pełnej swojej tradycji państwowej?
Oczywiście, panie redaktorze, jeżeli weźmiemy pod uwagę ukraińską historiografię, ale także politykę historyczną Ukrainy w kontekście kształtowania pamięci narodowej Ukraińców, te właśnie procesy mają niezwykle, niezwykle ważne znaczenie. Dlaczego? Dlatego po części oczywiście można się zgodzić z panem redaktorem, że tutaj w większym stopniu zwracano uwagę na właśnie tą historię kozaczyzny. Oczywiście w kontekście i Imperium Rosyjskiego, a szczególnie właśnie Związku Radzieckiego, kiedy w ramach tak zwanej leninowskiej polityki udało się doprowadzić oczywiście do, w ograniczonym stopniu do powstania państwowości ukraińskiej w postaci Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, to wtedy wykorzystywano ten mit kozaczyzny w takim kontekście, że właśnie Ukraina walczyła z pańską Polską, czy Ukraińcy walczyli właśnie z tą pańską Polską o niepodległość i dzięki państwu moskiewskiemu, dzięki właśnie sojuszowi z Rosją udało się wywalczyć Kozakom wtedy właśnie tę niepodległość w sojuszu, jasna rzecz, z Moskwą i to Moskwa występuje właśnie gwarancją ukraińskiej państwowości i suwerenności. Nawiasem rzecz ujmując, Władimir Putin w swoich wystąpieniach również to w ten sposób przedstawiał i ujmował, że to Rosja jest gwarantem suwerenności i niepodległości Ukrainy. Oczywiście ta historia kozaczyzny jest historią zróżnicowaną. Ukraina się znajdowała między oczywiście Rzeczpospolitą, ale także państwem moskiewskim. Także Hanat Krymski czy Imperium Otomańskie odgrywało istotną rolę, czy chociażby właśnie Szwecja. A zatem Ukraińcy wracają teraz do swojej historii. Odbywa się proces odmrożenia tej pamięci. Poznają Ukraińcy swoją złożoną historię. Natomiast w tej układance brakowało właśnie zwrócenia tego akcentu na historię Rusi Kijowskiej, że Ukraina ma i powinna czerpać garściami z tej właśnie historii, bo to święty Włodzimierz ochrzcił Kijowian. To święty Włodzimierz był właśnie władcą Rusi Kijowskiej. To jest właśnie także ważna część ukraińskiej państwowości. Bo jeżeli się odwołamy nawet do tego 2014 roku, to proszę zwrócić uwagę, że żyjący jeszcze wówczas Władimir Żyrinowski mówił właśnie o Małej Rusi, czyli Rosji, że oczywiście jeżeli Ukraina chce być niezależna od Rosji, no to wtedy właśnie my pozwolimy, żeby ona istniała, ale w granicach Małej Rosji, czyli w granicach Małej Rosji, która się przyłączyła do państwa rosyjskiego, a zatem bez dostępu do morza. Natomiast jeżeli weźmiemy chociażby te fakty historyczne związane z tradycją Rusi Kijowskiej, no to właśnie ta tradycja nie tylko właśnie nawiązuje do chrztu, nie tylko nawiązuje właśnie do tych tradycji chrześcijaństwa wschodniego, nie tylko do tradycji kościoła kijowskiego, ale także do tradycji państwowości ruskiej, państwowości ukraińskiej. A zatem właśnie sięganie do tej tradycji pozbawia, nie tylko daje szerszą perspektywę samej Ukrainie, ale w kontekście historii, ale także właśnie pozbawia możliwości Rosji do prawa do sięgania do ziem Ukrainy. I oczywiście to jest niezwykle ważne w mojej ocenie, co zrobił prezydent Zełenski 2 lata temu, kiedy podpisał rozporządzenie, żeby oprócz obchodów chrztu Rusi w tym dniu 28 lipca, co ciekawe, że kościoły, zarówno prawosławna cerkiew Ukrainy, jak i kościół grecko-katolicki podjęły decyzję, że właśnie przejdą na kalendarz nowojuliański, a zatem będzie on zbliżony właśnie z tym naszym kalendarzem, a zatem prawdopodobnie już nie 28 lipca, tylko w przyszłym roku będziemy obchodzić to święto, czy Ukraińcy będą obchodzić, a my razem z nimi, już z tego lica. A zatem to jest kolejny krok Ukrainy w kierunku europeizacji, powrotu właśnie do tych europejskich tradycji, europejskich korzeni w tym wymiarze wschodniego chrześcijaństwa, a nie właśnie oczywiście do tej tradycji rosyjskiego prawosławia. Dlatego oczywiście odpowiadając właśnie na to poniekąd prowokacyjne pytanie pana redaktora, chcę jeszcze raz podkreślić. Pomimo tego, że Ukraińcy rzeczywiście w pewnym momencie swojej historii w większym stopniu zwracali uwagę na tradycję kozaczyzny, chociaż też tutaj należy dokonać przewartościowania, to teraz pełnymi garściami będą właśnie czerpać z tej tradycji Rusi Kijowskiej, bo to jest tradycja Kościoła Kijowskiego, jeszcze raz pragnę podkreślić, Kościoła Kijowskiego, który został zawłaszczony przez Kościół Moskiewski dopiero właśnie w 1686 roku. A zatem jeżeli popatrzymy chociażby na Ławrę Kijowo-Pecherską, no to właśnie została ona rozbudowana w dużym stopniu nakładem sił i środków szlachty kozackiej, niezwiązanej właśnie, dopiero później była ona związana z państwem moskiewskim.
I można w niej odnaleźć też ducha Rzeczypospolitej. Panie profesorze, bardzo,
oczywiście.
Bardzo przepraszam, ale musimy w tym momencie zakończyć, ale tak sobie pomyślałem, że ta tradycja i odwołanie się do tej tradycji chrześcijańskiej, do tej tradycji jednak Rusi Kijowskiej jest też dobra do tego, by mówić o wspólnych korzeniach właśnie w tym wymiarze rzeczpospolitańskich. Profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, był Państwa i moim gościem. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I miłego wypoczynku życzę. I do usłyszenia. A raport z Kijowa dzisiaj już się kończy. Za chwileczkę wiadomości żegna się Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa.